Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze studia Radia Maryja w Toruniu witają się z Państwem Marta Grabowska
oraz Szymon Kamysz. Rozpoczynamy kolejną audycję Dar i Tajemnica, a naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Przybylski, częstochowski biskup pomocniczy. Szczęść Boże, księże biskupie.
Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam w takim wielkim, pięknym temacie jak powołanie.
Drodzy słuchacze, święcenie księdzu biskupowi Andrzejowi Przybylskiemu udzielono w maju w 93 roku. Jednak dlaczego kapłaństwo? Tej informacji znaleźć nie mogliśmy, dlatego księże biskupie, pierwsze pytanie, jak się zrodziło u młodego Andrzeja pragnienie zostania księdzem?
Ja muszę od razu powiedzieć, że dość późno zostałem księdzem i zawsze o mnie mówią taki opóźniony kapłaństwem. A dzisiaj to pewnie nie jest czymś wyjątkowym, poszedłem do seminarium po studiach i najpierw rzeczywiście musiałem na studiach przeżyć wielkie nawrócenie. To dla mnie bardzo ważna uwaga w drodze do powołania, bo być może są takie powołania społeczne dla zawodu, natomiast ja przeżyłem wielkie nawrócenie, takie autentyczne, kiedy na studiach poszukując tego, czym jest właściwie dojrzała wiara. Jako student, taki tradycyjnie wierzący, spotkałem w Częstochowie grupę ludzi niepełnosprawnych. Ja po raz pierwszy w życiu, jako młody człowiek, zetknąłem się z niepełnosprawnością. Człowiek wie, że żyją ludzie na wózkach inwalidzkich, że są ludzie sparaliżowani, ale większość z nas nie ma do czynienia z nimi. I wtedy jako młody chłopak pamiętam, że zacząłem odwiedzać takiego młodego, mojego rówieśnika z porażeniem mózgowym. Ilekroć go odwiedzałem, to ciągle mnie intrygowało, że on był szczęśliwszy ode mnie. Ja, młody chłopak, któremu rodzice dali na studia, utrzymywali, który ma zdrowe ręce, zdrowe nogi, fajnych ludzi, towarzystwo, może pójść gdzie chce. Nagle poznałem człowieka, który właściwie od urodzenia jest chory na porażenie mózgowe. Nie opuszcza swojego pokoju, leży na tapczanie, przywiązywany jest do wózka. Kiedy mu się chce napić, to musi mu ktoś w tym pomóc. Kiedy mu się chce iść do ubikacji, to też jest wielka wyprawa. I nagle zacząłem spotykać człowieka, który jest radośniejszy ode mnie, mimo takich fatalnych warunków życia. I pamiętam po pewnie drugim miesiącu takich odwiedzin systematycznych, już nie wytrzymałem, pękłem. Zadałem mu pytanie, chłopie, czy ty udajesz? Co to takiego jest, że ty masz takie przekichane życie, a jesteś szczęśliwszy? I wtedy usłyszałem odpowiedź, która dla mnie jest, tu w Toruniu można to powiedzieć, przewrotem kopernikańskim. Gość mi powiedział, no bo ja wierzę w Boga i to mi daje taką siłę i taką moc, że wierzę, że jeszcze się może tu trochę pomęczę, ale kiedyś pójdę do nieba i tam nie będzie bolało. To do mnie wtedy tak przemówiło, myślę sobie, matko, przecież gdybym ja miał taką wiarę, to jest taka siła, która nawet jak mnie nie uzdrowi, nawet jak mi nie rozwiąże problemów, no to właśnie będę taki jak on. Będę nawet może czasem chory, będę miał rozwalone życie, ale miał coś w środku takiego. I wtedy po pierwsze najpierw zapragnąłem tak wierzyć i szukać Boga, żeby taką wiarę mieć. A potem, kiedy się zacząłem zastanawiać, że chcę ludziom dać coś, co mogłoby im najbardziej pomóc, a odkryłem, że tak naprawdę najbardziej znacząca w życiu każdego człowieka jest wiara, no to przyszedł mi do głowy, myślę, że od Ducha Świętego taki pomysł, że najlepiej to robić będąc księdzem. Że ksiądz to jest takie powołanie, które wprost i wyłącznie zajmuje się tym, żeby ludzie wierzyli w Boga.
Księże biskupie, zwieńczeniem właśnie tego etapu studiów była księdza praca naukowa dotycząca właśnie myśli pedagogicznej Edyty Stein. Za chwilkę przejdziemy też do pytań właśnie związanych z działalnością taką duszpasterską w stosunku do młodzieży księdza biskupa, ale czy już mógłby ksiądz biskup powiedzieć, jak właśnie to doświadczenie i też studiowanie dzieł Edyty Stein wpłynęło na dalszą posługę księdza? Czy wyciągnął właśnie też ksiądz biskup z jej myśli dla siebie jakiś wzór, jak postępować na przykład właśnie z młodzieżą, jak to powinno wyglądać?
Ja właściwie dużo wcześniej jeszcze nie znałem Edyty Stein. Zresztą od czasu beatyfikacji i kanonizacji mało kto z nas pewnie dobrze wiedział, kim była. Natomiast pracując ze studentami w duszpasterstwie akademickim, spotkałem mnóstwo ateistów, zbuntowanych wobec wiary, poszukujących jakiejś mądrości. chcących tak autentycznie jakby przylgnąć do Pana Jezusa i wtedy zacząłem szukać takich świętych, którzy taką drogę przeszli. Od takiego buntu, od takich deklaracji, nie wierzę w Boga, ja pójdę w naukę, ja pójdę w mądrość, jak będę mądry i będę studiował, to mi ta wiara w ogóle nie będzie potrzebna. I wtedy w takiej pracy duszpasterskiej zrodziły się moje spotkania z kimś takim jak Edyta Stein, która jako młoda dziewczyna, studentka, wszystkie te fazy od ateizmu po poszukiwanie Boga przeszła. I myślę sobie, to jest dla mnie niesamowita inspiracja duszpasterska, więc czymś, co mnie nakierowało na Edytę Stein, to najpierw moje potrzeby duszpasterskie w pracy ze studentami na uczelniach. Potrzebowałem kogoś, kto będzie takim naszym patronem i który nauczy nas takiej drogi od ateizmu, w takiej poszukiwaniu mądrości, studiów, filozofii, żeby móc potem stanąć przed studentami i powiedzieć, ludzie wierzący są oczywiście w tym sensie duchowym bardzo prości, ale wśród tych wierzących są naprawdę wybitni filozofowie, naukowcy, którzy też sobie tak myśleli, że sobie odpowiedzą na wiele pytań bez Boga, a tak naprawdę stając w prawdzie znaleźli Boga. I to jest jedno z przesłań, jak wiemy, świętej Teresy Benedykty od krzyża Edyty Stein, która mówiła słynne słowa, że jeśli ktoś rzetelnie szuka prawdy, to prędzej czy później znajdzie Boga.
Postanowiłem, że zostanę księdzem. Kto pierwszy usłyszał te słowa z ust księdza biskupa i jaka była jego lub jej reakcja?
Tak naprawdę chyba pierwszy to mój duszpasterz akademicki, a reakcja była fatalna. Ponieważ gdzieś tam w duszpasterstwie akademickim był taki zwyczaj, że jak się pojawiał nowy chłopak, a wiecie, że we wspólnotach, zwłaszcza w duszpasterstwach, ten przelicznik dziewczyny, chłopcy jest zawsze na korzyść dziewczyn, było więcej dziewczyn. I tam w tym duszpasterstwie w Częstochowie, w którym byłem, oprócz duszpasterza, była też taka siostra zakonna i oni mieli takie parcie na powołania. I kto się pojawił z chłopaków, to zaraz było wołanie o to, że ty będziesz księdzem. No i jak pierwszy raz się pojawiłem w duszpasterstwie, to oczywiście byłem takim obiektem napaści powołaniowej, że ja będę księdzem, a ja wtedy jeszcze nie byłem nawrócony, nie bardzo wiedziałem, co z tym Panem Bogiem zrobić, a jeszcze jakby mi ktoś powiedział, że mam być księdzem, no to już science fiction po prostu. Ja byłem wtedy wkurzony i powiedziałem, wybijcie to sobie z głowy i skutecznie jakby pokazywałem przez te lata formacji w duszpasterstwie, że raczej kapłaństwo to nie dla mnie. I kiedy coś we mnie pękło wreszcie i właśnie postanowiłem zostać księdzem, no to poszedłem do duszpasterza akademickiego, żeby mu powiedzieć, ojcze, ja chcę zostać księdzem. A ten się pukał w głowę i znowu sobie kpisz i żartujesz, wynocha mi stąd. I tak musiałem przejść jakąś taką próbę dodatkową, bo potem okazało się, że moje jakieś takie opory wcześniejsze powodowały, że kiedy odkryłem powołanie, to wszyscy nie chcieli mi za bardzo uwierzyć, że to nie jest żart. A przy okazji to też jest taki dowód na to, że nawet ci, którzy długo mówią, nie, ja w życiu nie będę księdzem, to na pewno nie dla mnie, to wcale nie jest jakby dowód na to, że Pan Bóg sobie z tym czasem nie poradzi i nie przekieruje tych decyzji.
Księże biskupie, tutaj jeszcze takie dodatkowe pytanie, bo kolejny raz mówił ksiądz biskup o nawróceniu. Jak ja słyszę słowo nawrócenie, to raczej kojarzy mi się to z takiego przejścia z ateisty na osobę wierzącą. Tutaj ksiądz biskup był osobą wierzącą i mówi, że przeżył nawrócenie. Właśnie, jak powinno rozumieć się nawrócenie? Co to jest tak naprawdę?
To jest to, żeby wiara stała się wszystkim w człowieku, a nie dodatkiem, nie jakimś elementem kultury, jakiejś socjalizacji. Bo ja taki jak pewnie większość Polaków, chłopaków ze wsi, tak byłem wychowywany. To był dla mnie ważny element, zwłaszcza w niedzielę, kiedy trzeba było iść do kościoła, bo ludzie patrzą, bo mama się dąsa i krzyczy i tak dalej. Natomiast właśnie dorastając zacząłem odkrywać, że ta wiara w ogóle nie przylega do mojego życia. To taki dodatek, który no musi być, bo się trochę bałem, żebym złamał jakiś kanon społeczny i tradycyjny. Natomiast ta wiara nie decydowała o moich decyzjach, nie wpływała na moje patrzenie na świat. Była takim dodatkiem, który raz mi ciążył, raz nie. Raz było fajnie, raz zupełnie nie bardzo wiedziałem. W każdym razie czułem, że ta wiara mi po prostu nic nie daje, chociaż jestem człowiekiem wierzącym. No i ja dzisiaj jako biskup ja mówię, że muszę się też ciągle nawracać, czyli ciągle jakby wchodzić w tą przestrzeń we wszystkim promieniowania Pana Boga. I tak rozumiem nawrócenie. A myśląc o powołaniu, ciągle to podkreślam, dlatego że boję się takich powołań, które są przed nawróceniem, tak jak wspomniałem, że być może tak być ze względu na prestiż, nie wiem, kapłaństwa, może nawet na wygodne życie, na całkiem fajną pracę, gdzie się można zrealizować. I wtedy taki kapłan rzeczywiście się szybko wypali, bo jak tam nie ma wiary, tylko jest funkcja, zawód, i tak dalej. To jest dramat tego księdza, bo to jest zupełnie co innego.
Księże biskupie, księdza duszpasterz był zaskoczony decyzją o kapłaństwie, a rodzina, najbliżsi, jak zareagowali?
Mogę to już śmiało mówić, bo moi rodzice, jeśli to usłyszą, to już może z nieba, oby tak było, bo nie żyją. Ale oni byli na końcu tej listy ludzi, którzy się dowiedzieli. Ale to z takich bardzo praktycznych rzeczy. U nas czwórka była w rodzinie i ja byłem najmłodszy. I przyznam szczerze, że na studiach już zacząłem trochę myśleć o rodzinie, o dziewczynie, a moje starsze rodzeństwo nie wychodziło za mąż ani za żonę. A jak to wiadomo, rodzice bardzo by się chcieli doczekać wnuków, przedłużyć. Jakby to jest jeden bardzo ważnych elementów. A tu nagle ten najmłodszy, który rokował jeszcze jako taką nadzieję na szybkie pójście za żonę, nagle okazuje się, że ma do nich przyjechać i powiedzieć: ze mnie też już nic nie będziecie mieć. I przyznam się, że to był taki lęk, żeby powiedzieć rodzicom o tym, że no ja też wybieram drogę takiego samodzielnego życia w celibacie, oddania Panu Bogu. I tego się trochę wtedy niepotrzebnie wystraszyłem, bo jak ja poszedłem do seminarium, to przynajmniej część rodzeństwa założyła fajne rodziny i wcale tak nie było, że moi rodzice nie mieli wnuków, ale przyznam się, że to byli ostatni. Poza tym pochodzę z takiej wioski, gdzie parafia ma 600 lat, odnotowanych przynajmniej powołań, to są dwa. Więc to jest taki dinozaur trochę, albo taki ginący gatunek. Jeśli ktoś jest tam powołany do kapłaństwa, to też się tego bałem, reakcji rodziców. No bo to też powołanie to jest jakiś element też społeczny. To jest nie tylko powołanie tam gdzieś ukryte, a już trzeba o tym światu powiedzieć. Więc natomiast reakcja rodziców, zawsze u nas rodzice traktowali nas bardzo, bardzo tak, dając dużo wolności. Pamiętam tylko uwagę mojej mamy, która za mną zawsze szła: tylko bądź dobrym księdzem. Bo jak już tym księdzem zostaniesz, to ja się za ciebie wstydzić nie chcę. I to było takie wielkie pragnienie mojej mamy, która rozumiała, że jak się zdecydowałem, to żebym się zdecydował na serio, a nie tak, że potem będzie się wstydzić za moje kapłaństwo.
O młodzieży już troszkę wspomnieliśmy, ale to na pewno ważny wątek w życiu księdza biskupa. W latach 1998-2008 zajmował ksiądz biskup stanowisko diecezjalnego duszpasterza akademickiego. Co czuł ksiądz biskup przed konfrontacją, oczywiście w cudzysłowie, z młodymi i gniewnymi?
To znaczy, wiesz co, ja przede wszystkim chciałem tej konfrontacji, bo ja właśnie się nawracałem, odkrywałem powołanie w środowisku akademickim i kiedy w diecezji było tak, że odchodził na jakiś tam urlop naukowy duszpasterz akademicki, to natychmiast pobiegłem do biskupa i go poprosiłem, żebym sam mógł zostać tym duszpasterzem akademickim, bo po prostu to środowisko ja rozumiałem, z niego wyrosłem i wydawało mi się, że nawet mam taki dług do spłacenia, bo tam się nawracałem, mieszkałem w akademiku i tak dalej. I oczywiście ksiądz biskup miał na początku pewne opory, ale kiedy okazało się, że tak za dużo chętnych do tego duszpasterstwa akademickiego nie ma, więc odczytał to jako wolę Bożą. Natomiast rzeczywiście mnie było łatwiej, bo ja się nie bałem studentów. Być może teraz bym się bał, bo to jest inne zupełnie pokolenie pewnie. Ale się nie bałem, bo po prostu ja to środowisko rozumiałem, bo przecież 6 lat wcześniej czy 7 z niego wyszedłem po prostu i do niego wróciłem. Nawet taka geografia tego środowiska była mi bliska. Wiedziałem, jak się chodzi po uczelni, wiedziałem, jak się mieszka w akademiku, jakie tam są relacje, więc nawet taki stres mi odchodził, że to jakiś zupełnie nieznany świat. Natomiast zawsze ja do dzisiaj wspominam, że chyba nie miałem lepszego okresu w kapłaństwie twórczego niż duszpasterstwo akademickie, bo to jest takie środowisko pewnie, gdzie przychodzą już ci, którzy chcą, ale jak już przychodzą, to mają bardzo szczere i duże wymagania, więc trzeba się nagimnastykować. Trzeba było tą wiedzę ze skryptów teologicznych przełożyć na język studencki, taki konkretny, prosty, a jednocześnie głęboki. Więc to była wielka szkoła ewangelizacji dla mnie, żeby te wszystkie teoretyczne pouczenia z teologii moralnej, z biblistyki przełożyć teraz na taki język studenckiej konkretności, zwłaszcza studentów politechniki, gdzie tam wszystko się liczy po inżyniersku i technicznie. Dlatego to był dla mnie najlepszy czas też takiego uczenia się też apologetyki wiary, czyli takiej obrony wiary, bo często te rozmowy ze studentami, no to były takie na noże czasem, nie? Począwszy od właśnie problemu z księżmi, po różne prawdy wiary i tak dalej. I pewnie tak jak tu w ewangelizacji jednych mi się udało przekonać, a inni mówili: posłuchamy cię innym razem.
A osobie duchownej trudno jest być właśnie taką osobą twórczą, żeby nie znudzić tej młodzieży? Bo wspomniał o tym, że ksiądz biskup musiał być tak jakby twórczy w tych relacjach z młodzieżą.
Zwłaszcza u studentów, bo to myślę, że to jest taki moment, i tutaj wspomniana Edyta Stein, to jest taki moment odwagi do tego, żeby pytać, odwagi do tego, żeby się tak konstruktywnie buntować, bo taki bunt religijny pewnie jest u nastolatków tak samo, ale on wynika mniej z doktryny, ile bardziej z takiego luzu i tak dalej. Natomiast u studentów, jeśli już poszukują, to chcą konkretnych odpowiedzi. I w związku z tym to był dla mnie bardzo taki ważny czas. I wtedy też trochę odkryłem, że my księża musimy sobie wszyscy w głowach poprzepracowywać tą mądrości, które mamy w seminarium, bo to jest wielka wiedza teologiczna, egzegetyczna, ale teoretyczna, którą trzeba po prostu przełożyć na język tych ludzi. Dlatego tych ludzi po prostu musiałem się nauczyć słuchać przede wszystkim. Słuchać ich problemów, ich argumentacji, nie srożyć się, że się buntują i że się nie zgadzają czasem. No i się pogimnastykować, bo też czasem poziom już był wyższy, czasem to przychodzili tacy wyuczeni na kontrargumenty młodzi ludzie. I tak jak mówię, czasem w tym ping-pongu teologicznym przegrywałem też, bo ktoś tam się nauczył cytatów albo miał swoje racje. Natomiast na pewno to mnie nauczyło naprawdę słuchania. No i wtedy okazało się, że nawet ja, ksiądz, zaczynam więcej z Pana Boga rozumieć, bo jak musiałem na ich pytania odpowiedzieć, to często były odpowiedzi, które były też dla mnie.
Księże biskupie, taka grupa młodych osób, wiadomo, że wiąże się też z tym, że zawiązują między sobą relacje i w czasie posługi na pewno wiele par powstało pod księdza biskupa okiem. I mam pytanie, o czym należy pamiętać na początku właśnie tak zwanego chodzenia, aby ta relacja mogła później zaowocować w coś większego niż tylko zauroczenie?
Wiesz co, po pierwsze mnie duszpasterstwo i ten okres właśnie, kiedy się kojarzyły pary, tworzyły małżeństwa, nauczyło, że to też jest powołanie do życia w rodzinie. Bo czasem jak rasowy duszpasterz tak kalkulowałem, ta fajna dziewczyna powinna się zainteresować tym fajnym chłopakiem, a tamten fajny chłopak powinien chodzić z tamtą dziewczyną. I Pan Bóg mi ucierał nosa i mówił, głupku, to jest twój ludzki pomysł, bo te wektory miłości rozkładały się czasem no tak paradoksalnie, że wydaje się, że tak nie powinno po ludzku w ogóle być, a te pary się kojarzyły. Więc to mnie nauczyło też pokory, że chodzenie, że miłość, że związek jakiś taki w stronę małżeństwa, to jest powołanie. To nie jest moja kalkulacja ani pewnie kalkulacja tych ludzi. Jak kalkulują, to się właśnie pewnie oszukają w tym wszystkim. Więc to mnie nauczyło bardzo cierpliwie się temu przyglądać, nie ingerować za bardzo mocno w te rzeczy. Natomiast próbowałem mówić takim młodym ludziom, żeby nie od razu chcieli to skonsumować i w tym seksualnym sensie i w ogóle w takim, że miłość każda jest procesem, że musi się zacząć od zakochania, potem musi przejść jakąś taką miłość warunkową, aż do miłości na amen i pomimo, i żeby w tym wytrwali. I co ciekawe, też jako duszpasterz akademicki, taki młody ksiądz, najpierw to bardzo przeżywałem, że oni tak muszą cierpieć ze względu na te wymogi Kościoła dotyczące czystości i tak dalej. A im dłużej jakby obcowałem z małżeństwami, z parami narzeczonych, odkrywałem mądrość Kościoła, że może te wymogi są trudne czasem wobec dzisiejszego świata. Właśnie, żeby nie mieszkać razem, żeby nie prowadzić takiego współżycia przedślubnego. Ale potem się okazało, że Pan Bóg mi pokazywał, jakie to są fundamenty, że bardzo często ci, którzy no właśnie zagryzali czasem te zęby i żyli w czystości, nagle okazało się, że o wiele bardziej cieszyli się małżeństwem, o wiele bardziej mieli takie fundamenty do tworzenia pięknych rodzin. I dlatego z jednej strony cieszyłem się każdym zakochaniem się i zauroczeniem. Czekałem, czy to nie jest na sezon i na kilka chwil, bo były i takie przypadki, że chłopaki przybiegali w jednym tygodniu, że poznali miłość swojego życia, a potem w następnym tygodniu mieli już drugą miłość swojego życia. I to mnie uczyło spokojnie, ksiądz poczeka, jak się rzeczy rozwiną, prawda? Natomiast żeby przy tym wszystkim, przy tym zauroczeniu nie poszli za daleko, żeby ich historia życia nie skończyła się na jednej dyskotece, że się poznali, skonsumowali przyjaźń, poczęło się dziecko i trzeba wziąć ślub i są czasem takie fatalne historie miłości. Pewnie, że Pan Bóg z wszystkiego może wyprowadzić dobro, ale ale to wielka tajemnica miłości.
Księże biskupie, kiedyś przy naszym wcześniejszym spotkaniu, którego ksiądz biskup nie pamięta, bo byłam małą dziewczynką, ale byłam właśnie wtedy z mamą, jak ksiądz biskup był z młodzieżą na Olczy, właśnie w górach, powiedział ksiądz biskup takie zdanie, które moja mama zapamiętała i mi cały czas je powtarzała, że Marta, ksiądz biskup powiedział, że jeżeli chcesz sprawdzić, czy to ten mężczyzna, to zabierz go w góry. I czy ksiądz biskup podtrzymuje to, że rzeczywiście... Jest to pewien test i sposób na to, że właśnie pary lepiej się poznają właśnie w takich sytuacjach ekstremalnych.
Dlatego my w duszpasterstwie jeździliśmy i dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, najwięcej wspaniałych rodzin się kojarzyło, że tak brzydko powiem, właśnie w takich sytuacjach ekstremalnych. To były wyjazdy w góry, kiedy chłopak ze swoją dziewczyną musiał tam wędrować na szczyt, widzieć jej męki gdzieś tam pod zawratem na łańcuchach, jej lęki, strach. Ona mogła zobaczyć, czy może na niego liczyć, kiedy się odrywa od skały, czy on ucieka pierwszy i ją zostawia. To były takie właśnie takie ekstremalne próby poznania siebie. Podobnie było z pielgrzymkami, choćby warszawską pielgrzymką, kiedy 9 dni trzeba się upocić, umęczyć, zobaczyć swoją dziewczynę bez makijażu, jak wstaje tam gdzieś ze stodoły, zobaczyć swojego chłopaka śmierdzącego od potu i tak dalej. I to samo było na kajakach, tak samo, kiedy na spływy jeździliśmy, tak, to też był taki ranking przedkajakowy, że się dobierali w pary i już wtedy się kojarzyli, a potem się okazało, że te kajaki albo pokazały im, że się w ogóle do siebie nie nadają. No bo kajaki oprócz tego, że są wschody i zachody słońca, jest piękna pogoda, to jest jeszcze deszcz, zimno, rozbijanie namiotów, to jest to, że dziewczyna czasem albo chłopak nie umieją kierować, wiosłować, chlapią się i czasem dochodziło nawet do bujek na wiosła i to były takie sprawdziany, dlatego to myśmy zawsze mówili w duszpasterstwie, że nie trzeba wcale ze sobą zamieszkać, żeby się poznać. Wystarczy jechać porządnie w góry, iść ze swoją dziewczyną czy chłopakiem na pielgrzymkę, pojechać na spływ kajakowy porządny, żeby doświadczać tych ekstremalnych sytuacji takich w codziennym życiu. I to na pewno tak jest.
Marta mówi o górach, a w górach, to każdy zapewne wie, kto był, panuje taka wyjątkowa cisza. I mówiliśmy o młodzieży, a młodzież to jest ogień, to jest taka spontaniczność, to są pomysły. Czy ksiądz biskup odnajduje właśnie taki czas na taką ciszę i modlitwę i czym jest dla księdza biskupa taka indywidualna rozmowa z Panem Jezusem?
Tak naprawdę to ja mam problem chyba w drugą stronę, bo jakoś z natury chyba jestem trochę melancholijny, strasznie lubię się modlić, a nawet chyba nie mam zasługi z tego, że się modlę, bo odpoczywam, bo to mnie ciągnie, ja nie muszę się do tego zmuszać. I dlatego czasem się na modlitwie modlę o więcej szaleństwa. Żebym miał więcej jeszcze szaleństwa, bo mam go za mało, bo dzisiaj trzeba być troszkę szalonym księdzem i właśnie takim, który od tego spokoju i ciszy będzie miał odwagę pójść do ludzi, trochę z nimi pobyć, przyjąć ich różne pomysły. Dlatego, natomiast no mówię, to jest indywidualna rzecz, bo myślę sobie, że w ogóle modlitwa to jest, wszystkie formy, szkoły modlitwy są pomocne, ale tak naprawdę każdy z nas musi się nauczyć modlić. Dla mnie to jest i odpoczynek, i rozgrywanie życia na modlitwie. Dużo decyzji rodzi się na modlitwie i to takich, których bym pewnie spontanicznie nigdy nie wymyślił ani nie wykalkulował. No już mnie Pan Bóg nauczył tego, że jak, nie wiem, położę się spać, nie wiem, z gazetą i z wiadomościami wieczornymi, no to mam głowę pełną niepokojów o świat, o Polskę, o Kościół. Kiedy się obudzę i też zacznę, nie wiem, od profila na Facebooku albo od czegoś, no to znowu wchodzę w ten dzień z niepokojem, znów się zastanawiam, co, kto i dlaczego. Natomiast kiedy kończę dzień ze Słowem Bożym i czytam Słowo Boże, kiedy zaczynam od modlitwy, to jakoś nie boję się tego życia i tych wyzwań różnych. I to jest ten owoc pewnie tych spotkań.
Księdza biskupa, taka dewiza brzmi w Chrystusie. Dlaczego akurat te słowa? Tylko w sumie dwa.
W sumie, ale najważniejsze. W ogóle to z tymi dewizami, z herbami biskupimi, to jest jakoś dziwnie, bo najpierw cię wzywają, mówią, że znienacka, ja byłem proboszczem, już sobie grób znalazłem na cmentarzu parafialnym. Myślałem, że tam po prostu będę. Natomiast mnie wezwano i zaproszono do tej posługi. I nagle, kiedy zostałem biskupem, wszyscy się dziwią. To ty jeszcze herbu nie masz? Jaki ty będziesz miał właśnie swoje credo? A ja nie wiem, bo przecież nie myślałem, że będę biskupem i nie myślałem sobie o swoim wezwaniu biskupim. No po prostu No i wziąłem wtedy, no wszyscy się pytają, jakie będzie moje zawołanie biskupa. Ja nie wiem, bo przecież się nie przygotowywałem do tego. Więc lubię bardzo świętego Pawła, więc zacząłem wertować listy świętego Pawła i myślę sobie, Duchu Święty, zaświeć mi gdzieś tam, oświeć mi jak żaróweczką czy lampką, jakieś zdanko. No i przeczytałem wszystkie listy świętego Pawła i nic. I jedyne, co mi potem zostało, to in Christo, czyli w Chrystusie. I właściwie zauważyłem, że u Pawła to jest bardzo częsty zwrot, z którym on próbował w tym zwrocie w Chrystusie przezwyciężyć takie mówienie po Chrystusie, przed Chrystusem, że my mamy być ani po, ani przed, tylko w Chrystusie. Bo niektórzy są po Chrystusie, przeżyli kiedyś olśnienie, nawrócenie, ale już zapomnieli, zesztywnieli. Niektórzy są ciągle przed Chrystusem i czekają, kiedy się nawrócą i zmienią. A Paweł mówi, mamy żyć w Chrystusie, ja żyję, ja już nie ja, żyję we mnie Chrystus. I tak to jest z tym. Tak naprawdę to musiałem szybko tą dewizę wymyślić.
Ostatnie i najważniejsze pytanie naszej audycji. Czym jest dla księdza biskupa powołanie?
Powołanie, ja właściwie już je realizuję. To jest dla mnie najważniejsze, bo po pierwsze to jest jakby określenie swojej tożsamości. Gdybyście mnie jako dziennikarze złapali nie tak w studio, tylko gdzieś, jak to są te ankiety na ulicach, i zapytali o najważniejszy, czy nawet najpiękniejszy dzień mojego życia, to bym od razu odpowiedział wtedy, kiedy się zdecydowałem, czy odważyłem zostać księdzem. I nie dlatego, że to jest akurat kapłaństwo. Tylko pamiętam, jak się strasznie męczyłem, próbując odpowiedzieć, co ja mam w życiu robić i kim ja mam być. Bo czasem w poniedziałek chciałem mieć dużą rodzinę i żonę, we wtorek chciałem być jakimś biznesmenem albo kimś i tak to się wałkowało i właściwie byłem taki niedookreślony. A kiedy jeszcze przyszły myśli o kapłaństwie, to tak samo one się tak tliły, że to w jednej godzinie wydawało mi się, że mam być księdzem, w drugim momencie wydawało mi się, że to absurdalne i w ogóle to jest z kosmosu jakieś, to moje, nie u Boga. I wtedy, kiedy nagle powiedziałem amen, idę w to, wchodzę w to, to tak jakbym, nie wiem, znalazł drogę po obłądzeniu. I to jest dla mnie powołanie, że ja po tych dylematach, po tym, bo to jest bardzo trudna decyzja, zwłaszcza taka jak powołanie. I nagle poczułem się tak szczęśliwy, bo wreszcie nie muszę decydować. Wreszcie już nie mam tej huśtawki, że dzisiaj tak, jutro tak. I to było moje powołanie i tak jest. Oczywiście, że się okazało, jak poszedłem do seminarium, że to jest ta woda, do której chcę wskoczyć i w której się czuję jak ryba. I to jest. I dlatego powołanie dla mnie jest życiem po prostu. To nie jest zawód, to nie jest jakaś funkcja, że raz jestem w sutanie, raz nie, to wtedy jestem księdzem, a wtedy nie. Po prostu to jest całe moje życie i ono określa całe moje życie. Nie jestem powołany tylko do kilka godzin w pracy, na etacie, tylko cały czas. I to jest moje myślenie, moje decyzje, mój styl zachowania się, styl ubierania się nawet, wypoczywania, bo to też człowiek czasem idzie po świecku i mówią, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i czuje, że masz już brewiarzową gębę i tak dalej. I po prostu nagle chcesz być świecki, a okazuje się, że jesteś duchowny, choć jesteś niewidoczny, prawda? I ja się z tego akurat cieszę, bo myślę sobie, fajnie, że tak się wtopiłem w to powołanie.
Księże biskupie, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy też za księdza biskupa modlitwę, tą melancholijną, ale dziękujemy za nią i zapewniamy także o naszej.
Bardzo wam dziękuję, też obiecuję, bo bardzo się dużo modlę za młodych, bo się o młodych trochę martwię.
Dziękujemy za właśnie odwiedziny w Toruniu. Audycję dla państwa prowadzili
Szymon Kamysz
i Marta Grabowska.
Z Panem Bogiem.